Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach węchu, w chorobach neurodegeneracyjnych, czyli takich jak łagodne zaburzenia poznawcze, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Mimo że zaburzenia węchu i trudności z rozpoznaniem i rozróżnieniem zapachów dotykają ponad połowę osób w wieku powyżej 65 lat, jednak wykazano, że istnieją pewne cechy, które pozwalają odróżnić przebieg zaburzeń, sugerujący możliwość istnienia procesu neurozwyrodnieniowego, nawet jeśli nie obserwuje się objawów klinicznych typowych dla jakiegoś typu otępienia. Mimo że zaburzenia węchowe nie są charakterystyczne dla chorób takich jak choroba Alzheimera, jednak mogą być one traktowane jako czynnik zwiększający szanse postawienia wczesnej diagnozy otępienia, gdy jeszcze nie obserwuje się wyraźnych zaburzeń poznawczych. Jednak zanim opowiem o zaburzeniach węchu, przedstawię informację o zmyśle węchu, jakie są cały czas odkrywane, fascynując nie tylko naukowców. Według nowych badań na szczególną uwagę zasługuje ogromna wrażliwość receptorów węchu na bodźce, jaka jest porównywalna z wrażliwością receptorów wzrokowych. Cechą receptorów węchowych, czyli zakończeń nerwowych wrażliwych na zapachy, jest zdolność do rozróżniania ogromnej liczby, sięgającej kilku tysięcy zapachów, za co są odpowiedzialne liczne białka receptorowe obecne u człowieka w narządzie węchu. Zadziwiająca dla badaczy jest także liczba genów kodujących białkowe receptory węchowe w błonie komórek węchowych jamy nosowej, znacznie większa niż genów kodujących białka innych zmysłów, co świadczy, że węch odgrywa znacznie większą rolę u człowieka niż dotąd sądzono, u którego zidentyfikowano 339 genów i tzw. pseudogenów kodujących receptorowe białka węchowe. Geny wytwarzające receptory węchowe stanowią 3% ludzkiego genomu, stanowiąc największą rodzinę w genomie człowieka, chociaż spośród 636 ludzkich genów receptorów węchowych funkcjonuje jedynie 339 genów, a reszta 297, czyli prawie 47%, traktowane są jako niezdolne do kodowania białka i określane pseudogenami, które utraciły swą czynność. Ponadto stwierdzono w badaniach, że w życiu osobniczym zachodzą procesy neurogenezy, czyli powstawania nowych komórek nerwowych w strukturze anatomicznej odpowiedzialnej za węch, jaką jest opuszka węchowa, co ma świadczyć o ogromnej plastyczności tej struktury w ciągu życia człowieka. Jest także dowodem, że węch ma duże znaczenie wraz z zjawiskiem pamięci węchowej. Spośród wielu komórek wytwarzających czynniki neurotroficzne, wspomagające wzrost nowych neuronów, najbardziej efektywne okazały się komórki glejowe, które są także nadzieją w leczeniu. Jak wiadomo z biologii, zapachy służą organizmom do różnych celów, w tym roślinom do ich zapylania, do obrony przed szkodnikami czy grzybami. Zwierzętom umożliwiają znalezienie pożywienia, które także zapachem oznaczają swoje miejsca. U człowieka zmysł węchu dostarcza informacje o zagrożeniu, regulując pobieranie pokarmu, ale także wpływając na emocje. Człowiek rozróżnia zmysłem powonienia jednak inną grupę związków zapachowych niż zwierzęta. Do głównych funkcji zmysłu powonienia wymieniane są oczywiście nie tylko wyczuwanie zapachu z określeniem jego stężenia, ale wyższe funkcje dotyczące rozróżnienia zapachów z ich identyfikacją, zapamiętywaniem oraz integracją cech zapachowych. Świadoma percepcja zapachów jest związana z pobudzeniem wyższych ośrodków korowych, a towarzyszący często wrażeniom zapachowym składnik emocjonalny i motywacyjny wynika z zaangażowania struktur układu limbicznego odpowiedzialnego za pamięć i emocje. Zaobserwowano, że informacje zmysłu powonienia mogą wpływać na wysiłek umysłowy. Jak wspomniałam, odczuwanie zapachu jest wynikiem obecności dużej liczby receptorów węchowych wyspecjalizowanych w odbiorze bodźców zapachowych w nabłonku węchowym jamy nosowej. Ludzkie receptory składają się z wielu podrodzin o pokrewnej sekwencji aminokwasowej i zapachy wykrywane przez te same receptory mają pokrewne zbliżone struktury chemiczne. Każdy rodzaj receptora rozpoznaje niewielką liczbę zapachów, a nasza umiejętność rozróżniania tysięcy różnorodnych woni ocenianych na 10 tysięcy powstaje dzięki wielostopniowej zmianie bodźców zapachowych przez ośrodkowy układ nerwowy. Związki zapachowe przenoszone są przez do pola węchowego, jamy nosowej, gdzie występuje nabłonek węchowy, który w każdym z przewodów nosowych zajmuje powierzchnię około 2,5 centymetra kwadratowego, zawierając w przybliżeniu 50 milionów podstawowych komórek receptorów czuciowych. Pole węchowe składa się z rzęska nabłonka węchowego zanurzonych w warstwie śluzu bogatego w substancje zawierające nie tylko tłuszcze, ale mukopolisacharydy i fosforany. Śluz obmywa powierzchnię receptorów na powierzchni nabłonka. W warstwie wodnistej śluzu następuje rozpuszczenie cząstek zapachowych, co zwiększa ich koncentrację, stanowiąc pierwszy mechanizm wzmacniania sygnału węchowego. Białko wiążące substancję wonną, określane skrótem OBP od angielskiej nazwy, jest wydzielane przez gruczoły Baumana błony śluzowej jamy nosowej i stanowi 1% białek warstwy śluzowej pełniących rolę transportera cząstek zapachowych, które znajdują się w śluzie, umożliwiając zetknięcie się z komórkami zmysłowymi. Każdy neuron, czyli komórka nerwowa receptora węchowego, ma od 8 do 20 rzęsek, które są podłużnymi wypustkami o długości od 30 do 200 mikronów. Poprzez rzęski węchowe następuje odbiór substancji wonnej i zaczyna się przewodzenie czucia węchu. Jak wspomniałam, docierające do jamy nosowej wdychanym powietrzu zapachy, rozpuszczając się w śluzie pokrywającym nabłonek błony śluzowej nosa okolicy węchowej, podrażniają receptory i zaczyna być przewodzony impuls nerwowy. Około 20 komórek nerwowo-zmysłowych tworzy nić węchową, która wnika do jamy czaszki, kończąc się połączeniami, synapsami na dendrytach komórek mitralnych tworzących kłębuszki węchowe w opuszce węchowej struktury, która leży w jamie czaszki. Dalej impulsy są przekazywane do następnej komórki nerwowej, ciała drugiego neuronu, stanowiącej komórki mitralne, które z kolei oddają aksony przez pasmo węchowe do okolicy trójkąta węchowego, istoty dziurkowanej przedniej, to są struktury węchomózgowia i trzeci neuron czuciowy znajduje się w strukturach także zaliczanych do węchomózgowia w korze mózgu, w zakręcie hipokampa, także w innych okolicach zakręt gruszkowaty, gusek węchowy, jądro węchowe przednie i ciało migdałowate. Tak się te struktury nazywają anatomicznie. Jak wspomniałam, nowe neurony powstają z komórek macierzystych w dwóch obszarach mózgu, w opuszce węchowej i w hipokampie. Cząstki zapachowe po związaniu z odpowiednim receptorem, po jego pobudzeniu otwierają kanały jonowe węchowe w neuronach i prowadzą do zmiany potencjału. W ten sposób dochodzi do przewodzenia. Kontakt z substancją zapachową, swoistą dla receptora, powoduje zmianę konformacji receptora, aktywuje pewne białko określane symbolem G, dalej prowadząc do szeregu procesów, gdzie sygnał chemiczny zostaje zamieniony na elektryczny. W każdym neuronie węchowym dochodzi do ekspresji tylko jednego genu spośród całej rodziny genów zawartych w genomie. Jeden gen koduje jeden typ receptora, którego cechą jest rozpoznawanie różnorodnych cząstek zapachowych z różnym powinowactwem. Pojedynczy receptor może być aktywowany przez wiele zapachów, a dana substancja zapachowa może być rozpoznawana przez wiele receptorów. Przy czym różne substancje dają pobudzenie różnych zestawów receptorowych. Powstaje kod kombinacyjny, w którym działanie wielu receptorów łączy się w kodowaniu poszczególnej cząstki zapachowej. Zapachy są kodowane jako charakterystyczne wzory aktywności receptorów. Dla przykładu, rozcieńczony indol pachnie jaśminem, zaś stężony ma już zapach fekalii. Zapachy o prawie identycznej budowie chemicznej mogą różnie pachnieć, ponieważ są rozpoznawane za pomocą różnych, chociaż nakładających się zestawów receptorów. Bodźce węchowe, jak wspominałam, mają wpływ na naszą psychikę, chociaż nadal nie wiadomo, jak poszczególne składowe perfum czy dymu kadzidełek wpływają na psychiczne odczucia i reakcje człowieka. Analiza miejsc w układzie nerwowym, gdzie dochodzą sygnały komórek węchowych, pokazuje, że bodźce węchowe docierają do wielu struktur wspomnianego węchomózgowia i kory mózgu, gdzie występuje świadoma percepcja węchowa, gdzie dochodzi także do części układu nerwowego wpływ na pamięć i emocje, dlatego zapachy są kojarzone z reakcjami emocjonalnymi, co pozwala na klasyfikowanie bodźców węchowych jako przyjemne albo nieprzyjemne, przez co zapachy stanowiły podstawę przetrwania osobniczego, sterując zachowaniami. Bodźce węchowe, jak mówiłam, mogą wyzwalać pozytywne lub negatywne emocje i wykazano, że przyjemny zapach, na przykład lawendy, poprawia koncentrację uwagi, natomiast ujemne emocje wywoływane nieprzyjemnym zapachem osłabiały pamięć. Odkryto także, że pamięć można poprawić wdychając w trakcie snu albo uczenia się dany aromat. Takim aromatem są na przykład zapach róż. Bodźce węchowe także wpływają na układ dokrewny, chociaż prowadzone badania są bardzo skomplikowane, podobnie jak ludzka psychika i układ hormonalny osoby odbierającej dany sygnał węchowy. Mimo że przez ostatnie kilkanaście lat badane są zależności między strukturą a zapachem, wyniki prac ciągle nie są jednoznaczne, chociaż jak wspominałam, człowiek reaguje na ponad 10 tysięcy naturalnych i sztucznych zapachów, a przeciętne odczucie zapachu daje 1012 cząstek wonnych w 1 milimetrze wdychanego powietrza. Do tego jedynie 2% substancji zapachowej dociera do nabłonka węchowego, gdzie do pobudzenia pojedynczej zmysłowej komórki wystarcza 10 molekuł. Badanie węchu obejmuje identyfikację i badanie progu odczuwania zapachu, co prowadzi się z użyciem specjalnego urządzenia, olfaktometru, najczęściej wykorzystując do tego olejki cytrynowy, miętowy, waniliowy, a także świeżo paloną kawę. Jako próg odczuwania zapachu określa się najmniejszą objętość powietrza podanego do jamy nosowej, przy której badany czuł zapach. Najniższe stężenie wonnej substancji wywołującej uczucie zapachu nazywa się stężeniem progowym albo progiem wyczuwalności. Postęp we wspomnianych odkryciach pozwolił zaobserwować zaburzenia węchu pojawiające się w wielu chorobach określanych jako neurodegeneracyjne, takie jak depresja, schizofrenia, choroba Parkinsona, Alzheimera, a także we wczesnym, jeszcze bezobjawowym okresie choroby. Możliwości izolowania komórek macierzystych z opuszki węchowej, a także ich podziały i różnicowanie otwierają także dla badaczy, naukowców nowe perspektywy badań i wskazują na możliwości zastosowania ich w leczeniu uszkodzeń i w chorobach neurodegeneracyjnych. Za chwilę opowiem o zmianach w poszczególnych chorobach określanych jako neurodegeneracyjne. piśmiennictwie medycznym od dawna znany jest spadek sprawności węchu związany z wiekiem, jakie jako naturalne zmiany sprawności węchowej określane są mianem prezbysomii. Według różnych danych procent zdiagnozowanych zaburzeń węchu wzrastają od 11 do 24 w wieku średnim do nawet 80% w wieku starczym. Badacze uważają, że poziom sprawności węchu może być dobrym wskaźnikiem funkcjonowania mózgu, przy czym wiadomo, że szczytowe funkcjonowanie węchowe przypada na 20 do 40 roku życia. Spadek sprawności węchowej z wiekiem może być powodowany różnymi zmianami, zarówno neuroanatomicznymi, począwszy od zmniejszenia powierzchni nabłonka węchowego, gęstości i złożoności połączeń nerwowych, zmniejszenia neuronów w opuszce węchowej. Obliczono, że z 60 tysięcy w 25 roku życia może dojść do spadku w 95 do 14 500. Tym, co odróżnia fizjologiczną związaną z wiekiem utratę sprawności węchowej od jej podłoża chorobowego na tle degeneracji neuronów, odróżnia świadomość deficytu u osób nim dotkniętych. Poziom świadomości odczuwania braku węchu ma więc znaczenie diagnostyczne w przypadku odczuwania danego zapachu, a nieświadomość zaburzeń węchowych to niezdolność do rozpoznawania zapachów oraz przypisywania im znaczenia i ich funkcjonalnych skutków. Subiektywnie odczuwane zaburzenia sprawności węchowej są zgłaszane rzadko. Około 2% osób w wieku 55-64 lata, około 3% ludzi w wieku 65-74 i około 5% w populacji większej niż 75 lat. Spośród osób starszych, nieuświadamiających sobie zaburzeń węchowych, 70% w rzeczywistości jest hipopsomicznych, czyli wykazujących obniżenie sprawności węchowej. Nieświadomość zaburzeń węchowych może wynikać zarówno z wolnego tempa utraty węchu, typowego dla starzenia się, jak i szybkiego tempa jego utraty. Do tej pory było wiadomo, że jedną z pierwszych cech klinicznych różnicującą osoby zdrowe od narażonych na otępienie były zmiany w proporcji białka amyloidu B i białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym. Obecnie wiadomo, że znaczenie diagnostyczne ma stwierdzenie za pomocą obiektywnych metod zaburzeń sprawności węchowej, przy czym ważne znaczenie ma stosowanie obiektywnych metod testowych. W przypadku stwierdzenia obecności zaburzeń, kolejnym objawem zwiększającym prawdopodobieństwo procesu zwyrodnieniowego jest brak świadomości zaburzeń. Wykrycie łagodnych zaburzeń poznawczych i genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera. Zaburzenia węchowe można traktować jako objaw prognozujący proces otępienny. Jak wspomniałam, nieświadomość zaburzeń węchowych jest uznawana za czynnik prognostyczny rozwoju zaburzeń poznawczych typowych dla chorób neurozwyrodnieniowych, osłabienia sprawności uczenia się, pamięci słownej, prędkości przetwarzania informacji, pogorszenia pamięci, jaka występować może zarówno w wieku średnim, jak i w wieku starczym. Jednak brak świadomości zaburzeń węchowych odróżnia osoby tracące węch na skutek takich chorób i patologii jak obwodowych, uszkodzenie nosa, katar czy zapalenie zatok od tych, którzy cierpią na zmiany chorobowe, ośrodkowe, zmiany patologii mózgu, jaka występuje w przebiegu procesu otępiennego. Chorzy, co jest charakterystyczne, nie są świadomi zaburzenia węchu w przeciwieństwie do osób chorujących na przykład na katar czy zapalenie zatok, którzy mają świadomość, że obniżona jest u nich sprawność węchu. Jednak także osoby zdrowe mogą być czasami nieświadome pogorszenia sprawności węchowej, chociaż osoby cierpiące na zaburzenia neurozwyrodnieniowe praktycznie nigdy nie zdają sobie sprawy z obecności zaburzeń węchowych, co powinno uwrażliwiać na możliwość rozwoju procesu otępiennego w ciągu najbliższego roku do 2 lat. Zaburzenia węchu, jak wspomniałam, pojawiają się już w przedklinicznej fazie choroby Alzheimera, wyprzedzając objawy poznawcze i afektywne. U około 85% pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera stwierdza się obecność zaburzeń zarówno rozróżniania, jak i identyfikowania zapachów, przy czym nie stwierdza się całkowitej utraty węchu czy też patologii struktur nosa. Zaburzenia rozpoznawania zapachu oceniane są jako pierwsze kategorie zaburzeń węchu, która może wynosić nawet 90% sprawności. Według badaczy, także w chorobie Parkinsona, pojawiają się najpierw zmiany w opuszce węchowej, także w żołądku, powodowane lub katalizowane przez infekcje zaczynające się od obwodowych struktur węchowych i środowiskowych czynnikach ryzyka w obu chorobach, gdzie miałyby mieć wpływ na przykład wirusy czy aerozolowane metale i toksyny. Prawdopodobnym czynnikiem inicjującym procesy zwyrodnieniowe w mózgu w tych chorobach jest uszkodzenie systemu węchowego. Zaburzenia węchowe mogą być lepszą oznaką zaburzeń poznawczych niż inne wyniki testów poznawczych. Sprawność węchowa pozwala też szacować do pewnego stopnia tempo postępu choroby i stwierdzono, że u osób z chorobą Alzheimera w identyfikacji i rozróżnieniu zapachów identyfikacja i rozróżnienie zapachów wynikają z uszkodzenia struktury pamięci zapachów. I badani tracą zdolność pamiętania o relacjach między zapachami, czego nie zaobserwowano na przykład w odniesieniu do kolorów. Według autorów zaburzenia zdolności identyfikowania zapachu leżą u podstaw deficytów przypominania. Drugim typem funkcji pamięciowej związanej z funkcjonowaniem węchowym, który występuje w tej chorobie, jest zdolność rozpoznawania zapachów, co zostało wykazane u pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią choroby Alzheimera. Zaburzenia pamięci węchowej pojawiają się szybciej w przebiegu choroby Alzheimera w porównaniu z pamięcią wzrokową już na bardzo wczesnym etapie, zanim widoczne są zmiany w obrębie wrażliwości węchowej pamięci wzrokowej. Za chwilę jeszcze opowiem o zmianach w chorobie Parkinsona i łagodnych zaburzeniach poznawczych. Zaburzenia węchowe w chorobie Parkinsona dotykają pewnych struktur anatomicznych, jak opuszka węchowa i innych skomplikowanych struktur nerwów, w tym nerwu błędnego i językowo-gardłowego, które najprawdopodobniej prowadzą do zaburzeń węchu. Chorzy na chorobę Parkinsona mają trudności zarówno z identyfikowaniem zapachów, chociaż do tej pory niejasna jest rola neuroprzekaźnika, dopaminy w powstawaniu tych zaburzeń. Badaczom wydaje się, że zaburzenia neurogenezy, czyli powstawania nowych komórek na skutek niedoboru dopaminy, mogą wywoływać deficyty węchu i co sugerują badania na zwierzętach, jednak objawy węchowe nie ulegają wycofywaniu się pod wpływem leczenia, co wskazuje na zaangażowanie także innych systemów przewodzenia neuroprzekaźników, zarówno cholinergicznego, układu serotoninergicznego czy noradrenaliny, a także istnienia patologii zlokalizowanej poza obszarem części mózgu zwykle zajętej w chorobie Parkinsona. Zaburzenia węchowe u chorych na chorobę Parkinsona były już znane od dawna. W 1975 roku wykazano, że podwyższony próg rozpoznawania i niedobory rozróżniania zapachów występują w chorobie częściej niż u osób ze starością fizjologiczną. Zaburzona jest również identyfikacja zapachów we wszystkich trzech typach choroby Parkinsona, dlatego podkreślana jest rola badania węchu w diagnostyce tej choroby. W przypadku osób zdrowych wykazujących pogorszenie węchu szacowane jest prawdopodobieństwo rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych, jakie wzrasta do 87%. Zaburzenia węchowe dotykają aż 90% osób chorych na chorobę Parkinsona, podobnie jak krewni pacjentów też mają zaburzenia węchu. Normalna zdolność identyfikacji danego zapachu występuje tak rzadko u chorych na Parkinsona, że zleca się u tych chorych ponowną diagnozę choroby Parkinsona. Zaburzenia węchowe uważane są za jeden z najważniejszych i najwcześniejszych objawów prognostycznych albo prodromalnych tej choroby, który wyprzedza pojawienie się objawów motorycznych nawet o 4 do 7 lat i jest markerem dwóch innych zaburzeń, mianowicie także łagodnych zaburzeń poznawczych. U 80% pacjentów cierpi na hipozomię, czyli zmniejszone odczuwanie zapachu, lecz nie na brak odczuwania zapachu, jak też chorzy nie są świadomi utraty węchu, podobnie jak to mówiłam, było w chorobie Alzheimera lub ją zdecydowanie niedoszacowują. Brak świadomości zaburzenia węchu jest powiązany także z występowaniem łagodnych zaburzeń poznawczych w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej. Chorzy z Parkinsonem czy z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi uzyskują znacznie niższe wyniki sprawności węchowej, lecz jednocześnie oceniają swoją sprawność węchową wyżej niż chorzy z chorobą Parkinsona. Cierpiący na chorobę Parkinsona mają znacznie gorszą sprawność węchu w porównaniu z chorymi cierpiącymi na inne zaburzenia neurozwyrodnieniowe. Wśród cierpiących aż 46% cechuje znacznie obniżona sprawność w porównaniu z osobami zdrowymi. Istnieje również związek między głębokością zaburzeń rozróżniania zapachów a zaawansowaniem choroby, chociaż nie stwierdzono związku między głębokością zaburzeń węchowych a depresją w przebiegu choroby Parkinsona. Chorzy z zaburzeniami węchu częściej cierpią również na objawy psychotyczne, takie jak różnego rodzaju halucynacje czy złudzenia. U 46%, którzy chorowali na chorobę Parkinsona, u których na początku badania zdiagnozowano osłabienie węchu, w ciągu 10 lat rozwija się otępienie. W piśmiennictwie podkreślane jest, że wiedza na temat zaburzeń węchowych w tej chorobie może być pomocna w diagnostyce różnicowej, gdyż częstym objawem prodromalnym jest osłabienie węchu, jakie wyprzedza objawy poznawcze i motoryczne o kilka lat. Szczególnie wyraźne są zaburzenia identyfikacji i rozróżniania zapachów, przy czym największe trudności pacjentom z chorobą Parkinsona sprawiają zapachy żywności. Kilka badań wskazuje również na związek między nasileniem zaburzeń identyfikacji zapachów i pogorszenia poszczególnych funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci, i podkreśla się, że wczesne łagodne zaburzenia poznawcze także można w ten sposób wykrywać i spowolnić rozwój otępienia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat zaburzeń węchu w chorobach neurodegeneracyjnych, zarówno choroby Alzheimera, Parkinsona, czy w łagodnych zaburzeniach poznawczych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.